studio już jest Miłosz Lodowski, ale zanim rozmowa o polskiej polityce, to obiecana dyskusja i wykład o napiętej sytuacji na Dalekim Wschodzie. Przy naszym telefonie pan dr Krzysztof Iwanek, historyk, ekspert do spraw międzynarodowych, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co roku pojawiały się informacje o zaostrzaniu się konfliktu o Kaszmir między Indiami a Pakistanem, ale chyba tak poważnej sytuacji to już nie było od lat, bo ostatnie informacje, jakie do nas, do polskich mediów dotarły, to informacje o zestrzeleniu dwóch indyjskich samolotów.
Tak, jest to rzeczywiście jedna z najostrzejszych sytuacji tego typu, jakie miała miejsce w dziesięcioleciach stosunków Indii z Pakistanem. Podobna wystąpiła w 2016 roku. Większa skala była w 1999 roku, kiedy była wojna o Kargil. Ale pokrótce, jest to rzeczywiście większe napięcie. Mam nadzieję, że ono się wkrótce skończy deeskalacją, a mogę się mylić. To, co jest nowością w obecnej sytuacji, to to, że obie strony użyły lotnictwa. Cała sytuacja zaczęła się od tego, że 14 lutego doszło do ataku terrorystycznej organizacji z terytorium Pakistanu na teren Indii i wczoraj Indie dokonały odwrotu, bombardując cele w Pakistanie. Zaś dzisiaj na te z kolei bombardowania Pakistan dokonał odwrotu swoimi bombardowaniami. Od 1981 roku Indie nie używały swojego lotnictwa na terytorium Pakistanu innym niż Kaszmir, więc w tym sensie jest to eskalacja, ale miejmy nadzieję tymczasowa.
To są dwie potęgi atomowe, które posiadają broń nuklearną, więc sprawa jest niezwykle poważna z tego powodu. My już trzy wojny pakistańsko-indyjskie przeżyliśmy i rzeczywiście to, że już lotnictwo do siebie strzela, to już w zasadzie wygląda na konflikt zbrojny.
Oni przede wszystkim przeżyli te konflikty. Większość, przynajmniej na szczęście, obywateli przeżyła. Nawet można powiedzieć, że te konflikty były cztery. Natomiast rzeczywiście należy liczyć na to, że broń nuklearna będzie tu elementem mitygującym. Od kiedy Indie i Pakistan mają broń atomową, doszło między innymi już do jednego konfliktu, właśnie w konfliktu o Kargil w 1999 roku i on był taki już bardziej regionalny, powstrzymywany przez obie strony, więc należy liczyć na to, że nawet jeżeli obecne napięcia przerodzą się w coś większego, to że oba państwa zatrzymają je, tak sądzę, na pewnym poziomie, aby nie rozlało się to w taką pełnoprawną wojnę, która skutkowałaby użyciem broni nuklearnej. Myślę, że żadna strona tego nie chce. To, co się dzieje teraz, to rzeczywiście już klasyfikuje się jako starcia zbrojne, natomiast należy zwrócić uwagę na to, że takie starcia się zdarzają między Indiami a Pakistanem od dziesięcioleci, więc one w zasadzie te państwa w pewnym sensie stale są w takim stanie pośrednim między wojną a pokojem. Więc nie należy tego bagatelizować, ale nie jest to też coś niezwykłego w ich stosunkach.
Czy ten konflikt między Indiami a Pakistanem można podnieść na jakąś szachownicę globalną? To jest tak, że to jest też element wojny większych sił i większych mocarstw?
To znaczy, wydaje mi się, że w tym wypadku nie. Zawsze oczywiście inne państwa mogą mieć jakieś interesy. Tu wydaje mi się, że na pewno żadne światowe mocarstwo nie ma interesów, żeby podnosić skalę konfliktu. Ani Chiny, ani Pakistan, ani Chiny, przepraszam, ani Stany Zjednoczone, ani Rosja by tego raczej nie chciały. Więc jest to konflikt regionalny, który oczywiście w razie podniesienia temperatury będą musiały się zaangażować światowe siły. Być może Stany Zjednoczone mogą odegrać taką rolę rozjemcy, tak się działo w przeszłości. Zobaczymy, czy tak będzie tym razem. Ciekawostka jest taka, że prawdopodobnie prezydent Donald Trump wiedział, że do tego ataku dojdzie, bo on kilka dni temu powiedział, że Indie szykują coś dużego, więc prawdopodobnie Indie ostrzegły Stany Zjednoczone, że dokonają takiego nalotu, więc gdzieś tam ten wielki brat z Waszyngtonu trzyma rękę na pulsie i jest informowany.
Pytanie, czy wielki brat trochę z zamiedzy, czyli Chiny także trzymają rękę na pulsie, czy też tym konfliktem starają się tak sterować, żeby był korzystny dla ich gry geopolitycznej?
Nie sądzę, żeby starały się sterować, albo może ujmę to inaczej. Nie potrafię tego zweryfikować i przedstawić na to dowodów. Natomiast Chiny ewidentnie tutaj bardziej stoją po stronie Pakistanu. Myślę, że staną dalej też po stronie Pakistanu. Natomiast nie sądzę, żeby miały się zaangażować zbrojnie. Chiny mają różnorakie inwestycje w Pakistanie i niesnaski z Indiami, więc pewne osłabienie Indii jest im na rękę, ale handlują też w rozwinięty sposób Chiny z Indiami. Zbyt wiele traciłyby, myślę, gospodarczo na napięciach między Indiami a Pakistanem.
Po tym poprzednim bombardowaniu świat pytał się, co zrobi Islamabad. Teraz wszyscy się pytają, co zrobi Delhi po tym, kiedy jeden z ich pilotów został pojmany, a dwa samoloty, jak żeśmy na początku powiedzieli, zestrzelone. Wydaje się, że reakcja dla państwa, które chce uchodzić za mocarstwo i chce być szanowane, musi być ostra.
Ja natomiast mam nadzieję, że Delhi już żadnego kroku militarnego nie wykona. Natomiast postrzegam to też w ten sposób, że każde z tych dwóch państw jest trochę zakładnikiem nastrojów społecznych, można powiedzieć.
Które są bardzo gorące.
Tak, w Indiach szczególnie zbliżają się wybory, mają być w kwietniu, maju, no i rząd musi pokazać społeczeństwu, że jest stanowczy i w ten sposób rzeczywiście to ryzykujemy taką spiralą, prawda, że każdy rząd tutaj będzie musiał pokazywać, że on ma ostatnie słowo, ale ja liczę, że tak nie będzie. No Indie wczoraj pokazały swoimi bombardowaniami, że odpowiedziały na atak terrorystyczny w Pulwamie. Dzisiaj Pakistan pokazał, że odpowiedział na wczorajsze ataki Indii. Tak naprawdę i wczoraj, i dziś my nie wiemy za wcześnie na co, jakie były skutki tych bombardowań, czy one były celne, czy one były skuteczne, ale to może lepiej. Dlatego, że każdy rząd będzie na rzecz swojej polityki krajowej budował swoją narrację i przekonywał swoich obywateli, że to on osiągnął sukces.
Wszyscy mamy nadzieję, że kiedy zobaczymy się być może w studio w piątek, to już będziemy rozmawiać o szerszej perspektywie konfliktu Indii z Pakistanem niż komentowali kolejne działania militarne. Ja tylko jeszcze dopytam się o taki jedną ciekawostkę związaną z tym konfliktem. Podobno jedno z państw odcięło drugiemu dopływ rzek, więc ta wojna ma już też wymiar nie tylko militarny, ale także wojny o wodę.
W zasadzie jest za wcześnie, żeby potwierdzić, czy to rzeczywiście się stało. To są informacje z ostatnich dni. Natomiast ten ruch to byłby znacznie skuteczniejszy cios ze strony Indii na Pakistan niż jakiekolwiek właśnie grożenie tą wojenną szabelką. Przez Pakistan przepływa rzeka Indus z jej 5 dopływami i wszystkie te rzeki biorą początek w Himalajach po stronie indyjskiej. Między Indiami a Pakistanem od lat 60. obowiązuje traktat, który rozdziela wody Indusu. No i w ramach tych napięć teraz Indie zagroziły, że mogą po prostu zatrzymać, zablokować te wody. Zobaczymy, na ile w ogóle to jest technicznie wykonalne, bo 3 z tych rzek zaczyna się wysoko w górach i one spływają do Pakistanu, zanim w ogóle przepłyną w większym stopniu przez terytorium Indii. Natomiast Indie mają tutaj rzeczywiście taką możliwość po prostu blokowania części tych wód, co się bardzo odbiło na rolnictwie Pakistanu i dostępie wód w Pakistanie. Ale to by oznaczało, że Indie łamią traktat międzynarodowy. W związku z tym to wcale nie jest taka prosta sprawa.
I o tej nieprostej sprawie także powiemy, mam nadzieję, w piątek. Kiedyś tak. Był taki film Walka o ogień. W XXI wieku mamy walkę o wodę, być może na Indię. Pakistan. Pan doktor Krzysztof Iwanek był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia. My na naszym cyferblacie radiowym mamy godzinę 16:46, a to oznacza, że pora wrócić do spraw polskich.
Popołudnie Wnet.
W studiu, jako już się rzekło, Miłosz Lodowski.
Dzień dobry
i
państwu.
Dzisiaj tak, architekt, designer, dyrektor kreatywny.
Kiedyś architekt, tak.
Kiedyś. To teraz porozmawiajmy.
Głównie projektant.
Zanim przejdziemy do tego, co wszyscy lubimy, czyli do stosunków polsko-izraelskich i co rozpala wszystkich nas emocje, to jeszcze trochę o architekturze polskiej sceny politycznej, bo kształtują się te dwa duże bloki, kiedy pan redaktor patrzy, pan inżynier patrzy na to, jak się konstruuje blok Koalicji Europejskiej, to myśli pan, że to jest blok, który trwale zagości naszej scenie politycznej i będzie oddziaływał, swoje piętno odznaczał na naszym życiu publicznym?
No to widzę, że tak zaczniemy od takich budowlanych metafor. Dobrze, no to sprawdźmy, jakie fundamenty mają oba bloki. No to w pierwszym, powiedzmy, bloku, który powstał już parę lat ładnych temu i wygląda na to, że z każdym większym konfliktem medialnym wykuwa się coraz mocniej. I co prawda, owszem, słyszymy, że czasem trzeszczy więź Badachowa, gdy któreś z belek krokwiowych troszkę inaczej się rozsychają. Ale już tak nie dworując się, tenże blok no, wygląda na to, że dotrwa do wyborów, zaczyna rozumieć, co to znaczy utrzymać władzę i walczyć o utrzymanie władzy.
Mówimy o bloku,
Prawicy Zjednoczonej, tak oczywiście. Natomiast drugi blok wydaje się mieć fundamenty fundowane na dosyć niezłym bagnie ideologicznym. Także odsuszanie jest wymagane bardzo duże. Myślę, że będzie duże podciąganie kapilarne. Fundamenty mogą mocno zmoknąć.
To już przesada, odciąganie kapilarne to już jednak trzymajmy
podciąganie,
to może wróćmy do języka. Dobrze. Politologicznego.
Żartuję. Tak czy inaczej czuję właśnie, że odbije się nam to wszystko czkawką, a już się odbija poszczególnym elementom tego wielkiego bloku, który powstaje, Koalicji Europejskiej, bo widać, że nie wytrzymują najwierniejsi kiedyś supporterzy całego bloku, akurat ludowego, czyli PSL-owskiego, bo już zaczynają nawet artykułować głośno swoje niezadowolenie. Także myślę, że im dalej w las, tym problemy będą większe. Natomiast oczywiście do wyborów europejskich to wszystko przetrwa, no bo to jest cyniczna kalkulacja, próba zbudowania takiego przekazu o to w mediach, że kto nie z nami, ten przeciwko nam. W związku z tym, jeśli jesteście zwolennikami odsunięcia od władzy PiSu, no to po prostu wszyscy z nami.
To już mieliśmy głos architekta, teraz poproszę o głos eksperta od mediów elektronicznych, od mediów społecznościowych. Kiedy masz te dwa bloki, to myślisz, że jak one będą się poruszać w tej sferze i Twittera, i Facebooka, i Instagrama, i czego tam jeszcze nie wymyślą media społecznościowe do czasu wyborów?
To znaczy, to jest tak, że mniej więcej dwa lata temu skończyła się taka prosta gra mediami społecznościowymi, zresztą już to kiedyś mówiłem tu w studio.
Tak, taki termin, że Facebook został zamknięty i tak, to strasznie mnie frapuje.
Ograniczone zostały zasięgi i te algorytmy, które tam funkcjonują, po prostu...
Co to znaczy, że siedzi sobie ten cały Zuckerberg, czy jak on tam się nazywa,
tak.
I on ręcznie jakąś wajchą patrzy sobie, ruch już... narodowy, nie lubię ich, to ciach, to wajcha już... w dół i odcinamy prąd.
Teraz jak państwo sobie widzicie na przykład, nie wiem, systemy rozpoznawania mowy, no to widzicie, że to znaczy widzicie, może nie widzicie, ale czujecie, że przy nauczaniu jakby rozpoznawania mowy działa sztuczna inteligencja, więc te algorytmy także są sterowane już sztuczną inteligencją, która się uczy. Jesteśmy w stanie pewne frazy jej podać i według tych fraz, no powiedzmy takie searchboty po prostu gdzieś tam gonią po internecie, sprawdzają content, sprawdzają wpisy, sprawdzają aktywność, sprawdzają kluczowe frazy, które się pojawiają. Natomiast na podstawie tego tego są tworzone oczywiście. To wyszło przy Cambridge Analytics, że big data, które są gromadzone przez Facebooka, no mogą być wykorzystywane jako wielka broń polityczna, no bo są w stanie, mówiąc językiem militarnym, tak dookreślić target, czyli cel kampanijny, że informacja trafia bardzo precyzyjnie, czyli jesteśmy w stanie tak sprofilować przekaz, żeby trafił w największe pokłady jestestwa każdego użytkownika i po prostu go pobudził w miejscach, w których to pobudzenie musi nastąpić.
Do laików takich jak ja trafia informacja, że Donald Trump, a dokładnie jego sztab, bardzo umiejętnie i sprytnie wykorzystał Facebooka i informacje tam zgromadzone, żeby właśnie targetować swój przekaz.
Naiwnością jest twierdzenie, że tylko Donald Trump z takich narzędzi korzysta. Jeśli ktoś śledzi po prostu technologię, no to wie, że od dawna takie rzeczy są stosowane w zwykłym marketingu. Zresztą umówmy się, większość technik, które widzimy teraz i wychodzą na wierzch w polityce, to są rzeczy sprzed 10-15 lat, no czasem może sprzed 5 lat, stosowanych w zwykłym marketingu. Więc to nie jest, to jest nihilnowi, prawda? Wszystkie metody są stosowane od dawna, w związku z czym to, co widzimy teraz, to tak w polityce, to tylko dlatego się o tym dowiadujemy, tylko dlatego nas to szokuje, że do tej pory nie widzieliśmy tego w marketingu.
W Polsce kto jest najbardziej biegły w tym marketingu politycznym na poziomie mediów społecznościowych?
No to nie jest takie prosta, ta odpowiedź nie jest taka prosta, to znaczy biegłość często nie idzie w równowadze z tak naprawdę mocnym słuchem społecznym, bo ja pamiętam za czasów kampanii prezydenckiej poprzedniej była taka oto sytuacja, że w pewnym momencie kampanii, to znaczy tuż...
Bo przypomnijmy, bardzo blisko współpracowałeś z Pawłem Kukizem i wiele osób na mieście mówi, że ileś procent poparcia dla Kukiza zdobył Miłosz Lodowski, świetną kampanią w internecie. Takie są plotki na mieście.
No dobrze, no to nie będę rozwiewał plotek.
No to jak to, bo kampania i...
Znaczy, właśnie, na pewnym etapie kampanii pojawiły się takie informacje na rynku. Umówmy się, że rynek konsultantów w tej materii jest dosyć ograniczony, a także przepływ informacji też jest, że jeden ze sztabów, poważnych sztabów, ma problem ze słuchem społecznym i agencja, która prowadzi całą kampanię, szuka specjalistów od community, takich community managerów po to, żeby mocniej zaangażować użytkowników. Jak widać, po przegranej tego pana nie udało się znaleźć specjalistów lepszych niż miała druga strona. A tak naprawdę tu chodzi o emocje społeczne. To znaczy jest kwestia pewnych rzeczy, owszem, pewne rzeczy da się programować, inne rzeczy da się wzmacniać, ale pewnych trendów nie da się odwrócić. I myślę, że teraz może być arcyciekawa sytuacja po wielkim otwarciu LGBT w Warszawie, że umiejętnie grając tą kartą, z czego ja przyznam się, nie zamierzam zrezygnować i zamierzam to wykorzystać, będzie się dało wiele namieszać w nadchodzących czasach.
Chociaż jak przed sekundą powiedzieliśmy, forum, czy ta agora, brzydkie słowo, forum lepsze, forum mediów społecznościowych już nie jest tak wolne, jak było lat temu, 2 czy 3. Już nie da się tyle namieszać w polityce poprzez media społecznościowe i sprawną kampanię, jak to się działo przy okazji ruchu Kukiz 15.
To nie jest tak, że się nie da. Po prostu te rzeczy wymagają szerszego osadzenia i jakby szerszego kontekstu i także większej hybrydyzacji. To znaczy trzeba spiąć więcej narzędzi, używać różnych środków, troszkę więcej się nastarać, ale wszystko jest do osiągnięcia, tak.
Ale to jeszcze wróćmy do tych algorytmów i do tego pana, który jest szefem Facebooka, czy on to, jak rozumiem, on nie ma bezpośrednio dźwigni, nie może sobie wygaszać projektu, jak mu się podoba, ale te algorytmy już mogą to robić. Mogą kształtować naszą świadomość, naszą scenę polityczną.
Wszystko da się zrobić.
My o tym nie wiemy nawet.
Czy to jest tak, że każdy informatyk wie, że jeśli programuje jakikolwiek system, to zawsze zostawia sobie backdoory tak zwane, czyli możliwości bezpośredniej ingerencji w system. Więc pewnie Facebook też posiada takie elementy. Zresztą, no, ponieważ to jest narzędzie tak naprawdę już globalnego wpływu, to nie sądzę, żeby ani Facebook, ani Google nie posiadało takich narzędzi, gdzie w momencie, w którym, nie wiem, nagle pojawi się problem bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, to nie wiem, CIA albo jakakolwiek agenda państwowa zareaguje i oni powiedzą, sorry, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nie wierzę w to. Także pewnie są tego typu elementy.
To ja wrócę na nasze podwórko, czy może tak się zdarzyć, że to szef Facebooka, szef Twittera, tam dyrektor wykonawczy, także YouTube'a ustalał nam, kto wygra wybory?
To znaczy już w tym momencie przecież następują pewne korekty, bo widzieliśmy, że nie wiem, nie dalej jak tydzień temu jedna z telewizji internetowych, zresztą mieszcząca się też w tym pięknym budynku,
tak jest,
miała przerwaną transmisję online przez YouTube'a.
Także w Realu 24.
Tak, w Realu 24, więc widzimy, że tego typu ingerencje, to znaczy system ma zaprogramowane pewne elementy, z których można korzystać, prawda? Bo zgłoszenie naruszenia, czy to właśnie mową nienawiści, regulaminu tego czy innego serwisu społecznościowego, czy na przykład naruszenie praw autorskich, bo pamiętamy taką samą sytuację w kampanii, że było śmiesznie IPN-u oficjalnej, prawda? Słynny film Niepokonani, prawda? Który został zablokowany dosłownie 3-4 godziny, bo pamiętam, że rozmawiałem wtedy z ówczesną panią minister cyfryzacji, jak pomóc i staraliśmy się tutaj tą akcję międzynarodowo rozbuchać. No to pokazuje, że nawet oficjalne czynniki nie mogą czuć się bezpiecznie. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wyłączył na przykład, nie wiem, Twittera albo YouTube'a Donalda Trumpa, bo to po prostu mogłoby wywrócić scenę w Stanach Zjednoczonych, ale na polskim podwórku tego typu eksperymenty na pewno mogą następować i będą następowały.
O tym mówi wiceminister cyfryzacji, pan minister Andruszkiewicz. Czy jest tak, że polski rząd ma jakikolwiek wpływ na to, jaką politykę popiera, a jaką strofuje Facebook, Twitter, YouTube i co tam jeszcze wymyślimy?
To znaczy, próbowano doprowadzić do pewnego rodzaju uzgodnień na poziomie właśnie rządu z szefostwem korporacji, zdaje się właśnie Facebooka i YouTube'a, żeby te ingerencje były jak najrzadsze. Ponoć nastąpiły jakieś zobowiązania, do tego zmieniono jeszcze jedną kwalifikację, to jest akurat wpływ Unii Europejskiej. Mianowicie spowodowano, że można dochodzić swoich praw przed sądami krajów, w których operator działa, czyli w tym wypadku przed sądami polskimi, w przypadku jakichś naruszeń. Bo do tej pory oczywiście wszystko było odsyłane na zaleszczyki, albo mówiąc wprost do Kalifornii, do sądów kalifornijskich. Natomiast teraz już można dochodzić, więc zachęcam, w sytuacji, w której dochodzi do jawnych naruszeń, no po prostu trzeba występować z pozwami i umówmy się, albo jest, że tak powiem, wolność słowa absolutna, albo jej nie będzie i dlatego wszystkie mityczne regulaminy, które powołują się na nieskodyfikowaną mowę nienawiści, to jest coś, co jest tak naprawdę wytrychem do zamknięcia nam ust.
Bo ja może to powinienem od tego pytania zacząć, a założyłem taką tezę a priori, że szefostwo, dyrekcja i algorytmy przez nie stworzone tych mediów społecznościowych nie sprzyjają prawej stronie, a sprzyjają lewej stronie. To jest prawdziwe założenie czy nieprawdziwe?
To znaczy, to jest tak, że nie jest przypadkiem, bo jeśli ktoś sobie jest w stanie znaleźć w sieci, a są miejsca, w których można znaleźć inne serwisy, że tak powiem, społecznościowe, w których na przykład można sprawdzić przebieg kariery i kto aktualnie zasiada na rozmaitych stanowiskach wykonawczych albo zarządzających w serwisach społecznościowych, to jest w stanie sprawdzić preferencje polityczne tych osób. Kiedy oddział Facebooka na przykład, zdaje się, był w Irlandii, no to wchodziły słuchy i to nie były tylko i wyłącznie plotki, że siedzą tam osoby, które mają bardzo ścisłe powiązanie z lewicową prowiniencją i to wtedy widzieliśmy właśnie blokowania serwisów. Oczywiście to nie jest tak, że mówię, że to miało bezpośredni wpływ, natomiast to jest tak, równie Polacy mają coraz większy brak szacunku czy zaufania do polskich sądów, które potrafią ubrać się w koszulki konstytucja, bo to pokazuje, że jest to pewnego rodzaju zaangażowanie. I dokładnie tutaj też może być domniemanie i może powstawać domniemanie, że jeśli nadmierna władza jest, że tak powiem, w rękach osób, które nie unikają zderzeń politycznych i po prostu, a przepisy są niejasne i nieczytelne i nieostre, no to wtedy może dochodzić do nadużyć. Ja się wcale nie dziwię tego. Może dochodzić do nadużyć. Ja się wcale nie dziwię tego typu podejrzeniom.
No to przejdźmy od teorii do praktyki. Już o tym trochę wspomnieliście. Mamy te dwa duże bloki. Może kogoś obrażam, może pan Robert Biedroń albo pan Korwin-Mikke poczuły się urażeni, ale chyba tak będzie, że to będzie rozgrywka między PiS-em a Koalicją Europejską. Mówiłeś o tym LGBT w Warszawie, że to może być taki element element, który w sieci będzie powodował ruch, który będzie napędzał głosy dla strony prawicowej.
No co jak co, dla Polaków bez względu na ich stan poglądów, czy a zaangażowanie polityczne, rodzina to jest świętość, a dzieci to jest świętość najwyższa. Ja nie sądzę, że po takim ataku, bo to jest atak na podstawowe i konstytutywne prawa dziecka i rodziców, to pozostało bez wpływu. Także ja myślę, że to będzie jeden z głównych elementów, na którym można spokojnie rozwinąć front, nazwałbym to nawet nie propagandowy, ale po prostu aktywności obywatelskiej po to, żeby no, wpłynąć realnie na kształt wyborów Polaków, żeby się w końcu zastanowili, czy o taką Polskę nam wszystkim chodzi. Bo to nie chodzi o to, czy Polska ma być, nie wiem, platformerska czy pisowska, tylko o to chodzi, czy my będziemy się w niej dobrze czuć i będziemy się czuć bezpieczni, a przede wszystkim będą się bezpiecznie czuć nasze rodziny i nasze dzieci.
Prezes Jarosław Kaczyński na tej słynnej już konferencji w sobotę mówił o wolności i równości. Potem chyba najważniejszy europoseł z tego ugrupowania, pan profesor Legutko, mówił, że Polska jest takim bastionem wolności i demokracji także w samej Unii Europejskiej i na kontynencie europejskim. Myślisz, że PiS w takim kierunku pójdzie, że będzie... przepraszam, może brzydkie słowo, ale rozgrywał tą inicjatywę Rafała Trzaskowskiego na poziomie ogólnopolskim?
To znaczy, to nie jest tak, że ja coś tutaj chcę zasugerować, ale wiecie państwo, panie drogi redaktorze, no tutaj dochodzi też do tego, że w końcu społeczeństwo polskie powinno aktywnie uczestniczyć w pewnych procesach. To nie jest tak, że wszystko za nas zrobią politycy i wszystko powinno być w rękach polityków. Społeczeństwo obywatelskie polega na tym, że ludzie angażują się w sprawy dla nich ważne. Rozumiem, że skoro we wszystkich badaniach wychodzi, że rodzina dla Polaków jest najważniejsza, a dzieci w ramach rodziny to jest wartość, którą trzeba chronić za wszelką cenę, to tego typu sprawa może urosnąć do sprawy najważniejszej dla aktywności obywatelskiej, więc to jest tak, że to nie musi być postulat PiSu, bo on może równie dobrze zajmować się wyłącznie postulatami politycznymi, natomiast to jest tak, jak obserwujemy aktywność, nie wiem, na polu pro-life, czy właśnie nie wiem, parad równości, to głównie tą agendę robią organizacje pozarządowe, więc ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby nagle wygenerowany został ruch, który twardo by opowiedział się po stronie ochrony dzieci.
Kiedyś taki ruch niósł Pawła Kukiza, kiedyś też PiS niósł do władzy taki ruch społeczny. Pytanie, czy on jeszcze jest na tyle silny, żeby się zaktywizować. Padło już kilka razy w tej rozmowie imię i nazwisko lidera ciągle trzeciej największej formacji w polskim parlamencie, czyli ruchu Kukiz 15. Jako się rzekło, kiedyś blisko współpracowałeś z tym ruchem. Jak oceniasz jego szansę w nadchodzących wyborach, żeby przedłużył swoje istnienie na naszej scenie politycznej?
No właśnie ze względu na to, że współpracowałem, a nie współpracowałem, To wolę się nie wypowiadać. Ja o byłych klientach niechętnie mówię i nie wypowiadam się, więc nie chcę tutaj tego analizować, aczkolwiek szczerze mówiąc, nie wróżę temu wielkiego powodzenia, no ale to...
Wiele osób odeszło od ruchu Kukiz 15. Niektórzy nie zdążyli, bo spotkała ich tragedia również, więc...
Tak, mój przyjaciel Rafał Wójcikowski, zawsze wspominam go z nieustanną łezką wokół, bo w tej sprawie także niewiele zrobiono i najmniej zrobili chyba byli koledzy, także.
Niedawno obchodziliśmy drugą rocznicę śmierci.
Najlepszego posła w polskim parlamencie, pamiętajmy, bo był tak honorowany.
Doktora Rafała Wójcikowskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych i częstego gościa w studio Radia Wnet.
Tak, bo to był człowiek właśnie, który poszedł do parlamentu po wielu latach aktywności obywatelskiej, więc życzyłbym sobie jak największej ilości osób zaangażowanych, które niekoniecznie muszą widzieć swoje miejsce w polityce, ale właśnie w aktywnym wpływie na kształt naszej rzeczywistości, którym jest także zaangażowanie w sprawy obywatelskie aktywne. To sieć jest doskonałym przedłużeniem, czy właśnie daje nam takie unarządziowienie, że jesteśmy w stanie przekonać do swoich poglądów nie tylko i wyłącznie siebie, swoich przyjaciół, ale także polityków, więc warto z tego korzystać.
Już do sieci nie wrócimy, chociaż Kusi mnie to pytanie o ocenie kampanii samorządowej. Kto w internecie wygrał, bo mówi się na przykład, że wynik Rafała Trzaskowskiego w Warszawie to nie był tylko wynik tego, że Rafał Trzaskowski miał dobrą debatę, a pod koniec Patryk Jaki powiedział być może nie najlepsze słowa o Powstaniu Warszawskim, że wybory będą jak Powstanie Warszawskie, czy cośkolwiek innego powiedział, tylko właśnie to, że Rafał Trzaskowski na ostatnich dniach kampanii miał bardzo dobrą informację i przekaz w internecie.
To jest tak, że ja nie chcę tutaj powtarzać truizmy, ale to akurat, że tak powiem, taktyka walki, pola walki, metafory wojenne to są bardzo dobre i pasują do internetu czy do kampanii. Chyba Klausewicz powiedział, że nie wygrywa się wojen poprzednimi metodami, prawda? Więc raczej było tak, że to PiS uwierzył, że posiada w ręku wszystkie narzędzia, które pomogły wygrać poprzednią kampanię, a zapomniał, że właśnie między innymi nastąpiła zmiana algorytmów i to powoduje, że te metody angażowania ludzi nie za bardzo działają z samym trollingiem czy takim bardzo mocnym impulsowaniem. Niewiele można zrobić, jeśli zasięgi są właśnie bardzo małe albo nie dość dobre. Główne media, że tak powiem, wzajemnie się zerowały, więc wygrywał ten, kto zachował siły i świeżość do samego końca, a kampania była bardzo wyczerpująca. Natomiast myślę, że tam był inny problem, mianowicie przesyt komunikacyjny, to znaczy za dużo tego było, żeby ludzie byli w stanie objąć, a poza tym właśnie zadziałała organizacja i łatwość wytworzenia przekonania, że po prostu teraz jest czas, żeby pokazać, że wszyscy muszą być przeciwko władzy i to raczej to zwyciężyło. Oczywiście udało się tego typu narrację sprzedać także w mediach społecznościowych, że ludzie zdecydowali się ruszyć tak tłumnie do miejsc głosowania, że pamiętamy, że w Warszawie tutaj się działy sceny dantejskie. Co prawda o tym mi mówiła moja małżonka, bo ja akurat głosowałem w Krakowie, ale po prostu dochodziło tutaj do takich scen, więc myślę, że tym razem może być podobnie i to może być największy problem. To znaczy frekwencja w miastach wymaga najmniejszego wysiłku, to znaczy, żeby wywołać dużą frekwencję w mieście, trzeba włożyć sukcesywnie najmniej pieniędzy, bo jest bardzo duże nasycenie nośnikami, ludzie cały czas są w kręgu informacji, w kręgu oddziaływania tych nośników, więc jeśli ktoś myśli, że jest w stanie samą wsią czy małymi miastami zwyciężyć w wyborach, to myślę, że może się bardzo mocno przejechać.
Bo internet odgrywa coraz większą rolę i rzeczywiście chyba tylko takie uczucie niechęci i sprzeciwu wobec rządu może skłonić osoby, żeby głosowały na tak różnorodną listę, jak lista, która ma i PSL, i Nowoczesną, i Platformę, gdzie jeszcze jest kilku to byłych znaczy, działaczy Solidarności razem z Leszkiem Millerem.
Tak, ludzie działają wyłącznie teraz emocjami, bo tak się nakręca kampanię. Tutaj żadne racjonalne argumenty nie będą docierały, bo trzeba by pokonać najpierw barierę poznania. To znaczy ktoś musiałby się zderzyć w swoim życiu prywatnym z taką niegodziwością, że to spowodowałoby w nim specyficzny comeback, tak? Przepraszam, jak to się nazywa? Coming out,
Tak. I chociaż im dłużej żyjemy, żyliśmy w trzeciej RP, tym wiele osób się obudziło i mieliśmy takie wyniki wyborów, jakie mieliśmy w roku 2015. Miłosz Lodowski, architekt, dziennikarz, ekspert od mediów społecznościowych, długośnie popołudnia wnet i wraca prosto do Krakowa, ale Kraków, Warszawa nie jest daleko, zresztą radio wnet jest i tu Warszawa.
Najpiękniejsze polskie miasta.
Tak jest, 87,8 Warszawa, 95,2 Kraków i www.wnet.fm. Oczywiście tam też można schodzić popołudnia wnet. Teraz pora na Częstograj, a po Częstograju wrócimy do spraw z kolei międzynarodowych. Taki mamy dzisiaj przeplataniec, trochę Polski, trochę zagranicy, bo już pewnie czeka Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji, żeby porozmawiać o spotkaniu Donalda Trumpa z Kim Jong-unem.